Witamy po przerwie. W studio Radia Lubin dr Robert Bożak, psycholog, wykładowca akademicki. Rozmawiamy dzisiaj o lęku przed miłością. Nie wszyscy chcieliby tej miłości, przynajmniej widać to teraz, wokół walentynek. Sypiemy się brokatem i nasze myśli też są obsypane różowym brokatem. Mamy też takie pragnienia, balony, bąbelki i brokaty, no ale życie tak nie wygląda. Czasami to są czarne myśli, przesycone lękiem. Czy ja jeszcze stworzę związek, czy mi się uda, czy ja chcę, czy ja się boję. A nawet to są myśli pełne mechanizmów obronnych, zaprzeczeń, wypierania tego, że nie potrzebuję, że sobie świetnie przecież radzę, albo że kogoś wyjątkowego poszukuję i kogoś takiego nie ma, ta moja bratnia dusza to może w Australii, a to daleko, to sobie dam spokój.
Albo że mam ważną sprawę do załatwienia, mam ważne zadania.
Uratować świat.
Dokładnie, albo zająć się karierą. Żyjemy w czasach, w których to, co jest w otoczeniu, ja, staje się czasami coraz ważniejsze.
Wszystko da się zracjonalizować w tym temacie.
Oczywiście.
Ale pan doktor powiedział, że miłość jest jednak ważna, a czasem ważniejsza od tlenu. Więc może się pochylimy nad tą miłością i nad tym lękiem przed miłością, przed budowaniem więzi. Wejdźmy do tego gabinetu. Jak wyglądają te opowieści ludzi, którzy się już odsłonią, którzy jednak już zdejmą z siebie te wszystkie mechanizmy obronne i stają tacy nadzy emocjonalnie. Wtedy pojawia się płacz bardzo często, wtedy pojawiają się te takie prawdziwe uczucia i emocje. Co oni wtedy mówią?
Pojawiają się często też takie doświadczenia, które mówią o tym, że bliskość może boleć. I że jest zagrożeniem dla własnej tożsamości, czyli dla tego, kim ja właściwie jestem. I to nie zawsze jest to już taki stan, o którym pani bardzo ładnie, a może trochę idealistycznie powiedziała, kiedy już opadną wszystkie mechanizmy obronne, bo to w zasadzie nigdy się do końca nie dzieje. Jest to taki proces, który trwa i w którym w kolejne warstwy, jak w cebuli, wchodzimy w doświadczanie samego siebie. A wchodzimy wtedy, kiedy jest bliskość, kiedy jest relacja z osobą prowadzącą terapię, z terapeutą. Ale żeby taka relacja była zbudowana, to tak jak w życiu, trzeba doświadczyć tego, co jest miłe, a później tego, co jest niemiłe. I bardzo często dużo pozytywnych rzeczy słyszę na początek o związku, o tej osobie, z którą związek był budowany, z którą niestety został zakończony. Takie idealizowanie osoby, która porzuciła mnie, jest to dosyć naturalną formą obrony przed doświadczeniem tego, że cierpię. Skoro porzuciła, to wszystko jest w porządku. Albo skoro ja zakończyłem ten związek, no to przecież nie mogłem się pomylić. I to jest taki punkt startu, w którym zaczynamy myśleć o tym, czy właściwie nie ma tam cierpienia. Czy wszystko jest w porządku, poukładane, pozamiatane. A dopiero doświadczenie, nazwanie tych negatywnych emocji zaczyna nas przybliżać do tego, co się dzieje. I wtedy, kiedy chłopak opowiada o tym, że to była sympatyczna osoba, przypominam, rozmawiamy o związku, który kiedyś nazywał miłością. I mówi, to była bardzo sympatyczna osoba, ale ona była taka niecierpliwa. I przybliżamy się do nas tych pojęć, ale już takich związanych z uczuciami. To właściwie pojawia się bardzo często jedna nazwa. Bałem się. Bądź bałam się. Bałam się bliskości. Bałam się, że w tej bliskości może się okazać, że ja jestem nie taka, jak on chce. A być może jak kiedyś wyobrażałam sobie, że świat chce. I ten lęk jest to zwykle u podstaw zerwania albo ucieczki od bliskości. A lęk przed byciem niezaakceptowanym. A lęk przed doświadczeniem siebie w poczuciu takiego naturalnego, ale jednocześnie osamotnionego pokazywania tego, co jest rzeczywiście autentycznie swoim własnym wnętrzem. I dopiero wtedy, kiedy możemy się spotkać bezpiecznie w nazwaniu, i lęku, i tak zwanych brzydkich stron samego siebie. Tego, co każdy z nas miewa, jak to można by było określić, pojawia się to, co wychodzi z kątów, z norek różnego rodzaju. Czasem jest to złość, czasem jest to tendencja do takiego eksplorowania poza granicę, o akceptacji innej osoby. Czasami zastanawiamy się, jak po płaszczyźnie czysto erotycznej móc być blisko, bardzo blisko, coraz bardziej blisko. I pojawia się taki lęk, który bywa określany jako lęk przed wchłonięciem, a przed rozpuszczeniem się, takim zagubieniem swoich granic, zagubieniem tożsamości. I tutaj zaczynamy myśleć o tym, czy zaczynamy czuć niepokój, zaczynamy zastanawiać się, czy to nie jest za daleko. I z jednej strony mogę odczuwać ze strony partnera, partnerki chęć takiego zawłaszczenia. Tak jakby dążył do tego, żeby właściwie nie było mnie, tylko żeby było wyłącznie my. I to my staje się kierowane bardziej przez jedną stronę, choć najważniejsze jest my. Dla części osób, które rozmawiają o takim doświadczeniu, tego typu pojęcie my bez granic jest nieakceptowalne, boją się tego. Z jednej strony to dobrze, to naturalne, a z drugiej strony wtedy, kiedy jest to chwila maksymalnej bliskości, zwykle w kontakcie seksualnym, takie my staje się niezbędne do doświadczenia poczucia miłości, bycia kochanym, ale jednocześnie kochającym, obdarzającym i pozwalającym przeniknąć wszelkie granice. I o tym często mówię jako o takich symptomach, takich przejawach osoby, które czują niepokój przed tym, jak przebiegło rozstanie, jak przebiegło zerwanie, albo nie wyobrażają sobie takiej bliskości w związku, w którym są, albo unikają wejścia w jakikolwiek związek, bo boją się, że może nastąpić wymaganie takiej bliskości. Boją się, co z nimi będzie, kiedy staną właśnie w tej naturalnej swojej prawdziwej postaci i zastanawiają się, przed czym. Wtedy, kiedy rozmawiamy, odpowiedź na to przed czym zazwyczaj cofa nas do dzieciństwa. W zasadzie jest to bardzo powtarzalny schemat, przedoceniającym, wymagającym i jednocześnie ciągle komunikującym niespełnieniem wymagań rodzicom. A rodzicom, który mógł być taki rzeczywiście, ale wcale nie musiał. Mógł być tylko naszym obrazem tego, jak wyjaśniamy sobie niepowodzenie w osiąganiu swoich celów jako dziecko, jak odbieramy komunikat typu nie posprzątałeś, to znaczy coś nie tak, albo dlaczego się tak ubrałeś, albo właściwie cały trening czystości, który u niemowlęcia, u małego dziecka jest komunikatem, znów coś skapałeś, zrobiłeś nie tak. I jeżeli jest to akceptujące doświadczenie, jeżeli odbieramy je jako akceptujące, to później też możemy zrobić coś nie tak. Nie musimy być perfekcyjni w łóżku, nie musimy być perfekcyjni w spotkaniu towarzyskim, nie musimy sypać dowcipami, bo akceptujemy siebie. A jeżeli od dawna siebie nie akceptowaliśmy, bo nie doświadczyliśmy akceptacji ze strony najważniejszych osób w naszym życiu, to komunikaty są właśnie takie. Boję się, że zostanę odrzucony. Albo boję się, że źle o mnie myślała. I to boję się jest już bardzo dobrym stanem, kiedy rozumiemy, co się zadziało. Wcześniej zazwyczaj doświadczamy tylko złości, często niechęci do drugiej osoby, która zakomunikowała, nie chcę z tobą być. Albo zakomunikowała dużo wyraźniej, nie potrafisz ze mną być. Czasami oczywiście uogólnione, w złości, w gniewie wypowiedziane komunikaty, ale to są komunikaty, które są sygnałami. Pojawia się trudność w zbudowaniu więzi, w zbudowaniu relacji. I takie sygnały mówią o tym, że warto przyjrzeć się mechanizmom budowania tej relacji, wymaganiom wzajemnym, ale też w bardzo dużej mierze temu, co jest sposobem komunikowania owych wymagań i oczekiwań, bo czasami wtedy, kiedy one nie są nazwane, zaczynają sprawiać takie wrażenie, coś mam zrobić, ale nie wiem co. I nie wiem jak.
Domyśl się,
zgadnij. To jest typowy sposób funkcjonowania, w którym takie stereotypy wychowawcze bardziej trenują dziewczynki, kobiety, Zgaduj. Zgaduj partnerze i okazuj mi miłość, ale nie powiem ci jak. A jak okażesz dobrze, to dostaniesz nagrodę. Jak nie, to dostaniesz karę. Zazwyczaj nie zgadnie, dostanie karę. A później czekamy, że postara się, ale czy ukarany partner, ukarana partnerka może się starać bardziej? Zazwyczaj nie. To jest początek psucia relacji, a początek końca związku wtedy, kiedy oczekujemy, że przy braku komunikacji otwartej i nazywającej, co się dzieje w naszych uczuciach, będzie polepszenie związku. Stąd wtedy, kiedy pracujemy na relacji, na przykład z małżeństwem albo z parą, a początek to jest zazwyczaj komunikacja, czyli rozmowa o tym, jak rozmawiamy, jak wyrażamy siebie i to nie tylko w płaszczyźnie słów, ale przede wszystkim w płaszczyźnie gestów. A czasami młodzi ludzie mają takie zaniepokojenie przed śmiesznością, przed wyrażaniem czułości za pomocą dotyku, za pomocą bliskości. Nastolatkom niemal wszystko kojarzy się z seksem. To jest dosyć naturalne. Tak działa stymulacja hormonalna, bardzo rozwinięta w etapie dojrzewania i niestabilna, co dosyć ważne. Stąd bliskość poprzez okazanie czułości jest zawsze trochę przykryta tym, że to może być początek seksu. I wtedy, kiedy zmierzamy dalej w ten seks, ale nie jesteśmy w stanie doświadczyć bliskości, nierzadko u dziewcząt, zwłaszcza u dziewcząt, pojawia się takie poczucie, chyba przekraczam jakieś granice, coś jest nie tak, ale skoro tak trzeba, albo tego chce mój chłopak, okej, to ja w to pójdę. I nie dają sobie, ani owemu chłopakowi, przeżyć chwili bliskości. Wszystko zaczyna się dziać bardzo szybko. Od pierwszych skojarzeń, słów, bardzo szybko przechodzimy do czynów w łóżku. A wtedy nie ma szans na zbudowanie tej relacji, która mogłaby być podstawą długofalowego związku, a która opiera się między innymi na okazywaniu ciepła, czułości, zaangażowania, zainteresowania i akceptacji i tolerancji do tego, co dzieje się z partnerem, ale też co dzieje się ze mną.
Jaki wpływ na lęki przed związkiem, przed miłością mają różnego rodzaju przekonania, że mnie się nie uda, że ja nie potrafię w to, że może już jestem za stary, albo za młody, albo za mało doświadczony. Ile tego pan, panie doktorze, słyszy w gabinecie?
A tak trochę skaczamy po etapach życia, pani Monika, ale z małżeństwami, które albo związkami, które są partnerskie, które trwają już wiele lat, rozmowy dotyczą zwykle czego innego. Dotyczą tego, czy jeszcze jest jakaś miłość między nami, ale też o tego, czy ja jeszcze jestem gotów kochać. Czy jest jeszcze po wielu doświadczeniach, które w życiu małżeńskim dotyczą zarówno owej relacji pierwotnej, związku, jak i tego, jak wyglądało zajmowanie się dziećmi, jak wyglądała praca, jak wyglądały zdrady, jeżeli takie były, a doświadcza ich około 30-60% związków. To trochę zależy od środowiska. U nas coraz więcej. Dużo. Czyli mamy taki trend przerastający. Tak? I zresztą zupełnie inaczej na nie reagują mężczyźni, a zupełnie inaczej kobiety. Pojawia się takie pytanie, czy cały ten bilans życiowy to jest coś, co jeszcze pozwala mi poczuć iskrę. Poczuć się ten powiew miłości. Walentynki są świetnym dniem, żeby to sprawdzić. To taka przypominajka, tak. Natomiast ta przypominajka nie zawsze jest akceptowana jako coś w rodzaju konwencji. Czyli tutaj pojawia się pytanie o przekonania, o wartości, o to, co leży zwykle u podstaw dobrego związku, czyli podobieństwo struktury wartości i podstawowych przekonań, bo tego raczej nie zmienimy długofalowo i tutaj się rzadko dopasowujemy do drugiej osoby. Można dopasować wzór zachowań, można dopasować sposób komunikowania się, ale podstawowych zarysów swoich struktur regulacyjnych raczej nie dopasujemy. Natomiast czy ta iskra jeszcze się pojawi i w jakiej formie ona będzie komunikowana, to bardziej zależy wtedy od woli, od chęci, od wyborów. I właśnie od tego, czy w mojej strukturze wartości jest obdarzanie, czy też jest tylko przyjmowanie. I tutaj też zwracam uwagę na przesuwanie się akcentów. Coraz częściej hedonistyczne, czysto tryb życia, staje się wiodącym motywem funkcjonowania, czyli takim sposobem zorientowania się na to, żeby doświadczyć czegoś nowego, żeby zobaczyć nowe miejsca, spróbować nowych potraw, spotkać się z nowymi ludźmi, doświadczyć kontaktu, bliskości, seksu z innymi osobami niż do tej pory. A to wszystko jest takie sensualne, bardzo absorbujące. Zmysły nasze się angażują, więc mózg się cieszy. Ale na dłuższą metę, bez tej stymulacji, zmiennością i zróżnicowaniem, zaczynamy przeżywać samotność. I to taka samotność, która pojawia się w chwilach typu dzwoneczkowego, takich sygnałowych, takich jak na przykład walentynki, albo jak na przykład dzień singla. Odpowiedź na pytanie, czy ja jestem singlem, bo taki teraz mój stan, taka sytuacja. Czy jestem singlem, bo taka moja dusza singla. O, jeżeli to wybór, super. Pytanie, czy dojrzały, ale jeżeli to coś, co mnie niesie i nie potrafię nie być singlem, to może warto zadać sobie takie pytanie, gdzie jest najbliższy gabinet z sensowną pomocą psychologiczną. Skąd się wzięło to uciekanie przed związkiem? Skąd się wzięła konieczność, przymus bycia singlem? I na takie pytania trudno odpowiedzieć samemu, bo na nie dobre odpowiedzi pojawiają się wtedy, kiedy jest się w relacji. Na przykład w relacji terapeutycznej, jeżeli nie ma tej prawdziwej. Jednak terapia to zawsze jest pewnego rodzaju zastępstwo życia. Mimo że pojawiają się prawdziwe uczucia i prawdziwe doświadczenia i prawdziwe umiejętności, to jednak jest to tylko i wyłącznie coś, co jest to tylko w tej chwili, tutaj, teraz. A w życiu nie jesteśmy w związku z terapeutą. A uczymy się w związku z terapeutą tego, jak zachowywać się w życiu. Ale warto zadać sobie albo pytanie, czy już trzeba się uczyć, bo coś mi ciągle nie wychodzi.
To jest dobre pytanie, właściwie puenta tej pierwszej godziny naszej rozmowy. Pan doktor Robert Pożak, psycholog, wykładowca akademicki, jest gościem Radia Lublin. Spotkamy się w kolejnej godzinie licencji na życie, gdzie będziemy rozwiązywać te problemy lęku przed związkiem, przed bliskością, przed umiejętnością, zdolnością wejścia w bliską, miłosną relację. I być może odnajdą tu Państwo jakieś rozwiązania, jakieś ścieżki, którymi można by podążać, jeśli takowy lęk w sobie Państwo odnajdują. Zachęcam do zadawania pytań, do pisania swoich odczuć, dokumentowania tej audycji na stronie Licencja na Życie na Facebooku.